Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i witamy w studio Telewizji Trwam naszego gościa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj jest nim pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz doradca prezydenta Rzeczpospolitej do spraw bezpieczeństwa kraju, do spraw bezpieczeństwa państwa, jak również współtwórca podyplomowego studium socjologii bezpieczeństwa wewnętrznego w Instytucie Socjologii UMK. Panie profesorze, witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy.
A dzisiaj chcemy rozmawiać o tym i znaleźć odpowiedź na to pytanie, dlaczego media zajmują się tym, co nieważne. Jest pan uważnym obserwatorem zarówno sceny politycznej, analitykiem życia społeczno-politycznego i w rozmowie wstępnej zasugerował pan taki właśnie tytuł, że media absorbują nas rzeczami nieważnymi. Dlaczego, panie profesorze?
To jest refleksja nad moją własną reakcją na programy informacyjne ostatnich lat. Właśnie przez lata byłem uważnym obserwatorem mediów. Zawzięcie słuchałem, oglądałem programy informacyjne. Potrafiłem w jeden dzień oglądać kilka wiadomości dzienników. Jakieś tam rano śniadanie Radia Z, czy tam w Trójce. I miałem przez lata wrażenie, że z tych programów się dowiaduję istotnych rzeczy. A ostatnio... Kilka ostatnich lat, a zwłaszcza ostatnie dwa lata, mam poczucie, że tam nic ciekawego się nie dzieje i często po przejrzeniu jednego z programów, po zerknięciu do internetu, wyłączam telewizor z poczuciem, że nic nie usłyszę i następnego dnia, gdy czytam gazetę, widzę, że nic się nie wydarzyło, że w mediach nic nie usłyszałem ciekawego. Z powodów, które... nie są proste do określenia, ale można w zasadzie je przedstawić. Media zachowują się tak, nie tylko w Polsce jest to zresztą, ta sytuacja, w taki sposób, jakby tym, którzy nimi kierują, zależało, by refleksja publiczna, by myślenie szerokich grup odbiorców nie skupiało się na tym, co jest ważne dla kraju.
Za chwileczkę przejdziemy do próby odpowiedzi, co jest istotne dla naszego życia społecznego, narodowego, ale swojego czasu, pan doskonale, panie profesorze, zapewne pamięta tę epokę, gdzie świadomość Polaków kształtował dziennik telewizyjny i dostarczał on wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Dzisiaj coś się zmieniło. Dzisiaj właścicielami mediów, prasy, radia, telewizji, internetu są wielkie konsorcja, można powiedzieć, ponadnarodowe, które również kształtują nasz wizerunek świata współczesnego. I czy te media odchodzą troszeczkę od jednej ze swoich funkcji, którym jest rzetelna informacja?
Ja myślę, że jest ciekawe porównanie przestrzeni informacyjnej, w jakiej znajdowaliśmy się w PRL-u i teraz. I to porównanie wcale nie prowadzi do prostych wniosków. Z jednej strony mieliśmy jeden, czy później dwa, góra trzy programy telewizyjne, pewien kontrapunkt wobec tego, co mówiły media oficjalne, to Radio Wolna Europa, Radio Głos Ameryki i inne radia mniej słuchane w Polsce. Inny ważny kontrapunkt wydawnictwa niezależne, kanał komunikacji prywatnej oraz to, czego to ludzie mogli usłyszeć w szczególnie dla nich istotnej przestrzeni komunikacyjnej, co mogli usłyszeć w kościołach, co mogli usłyszeć, gdy spotykali się w środowiskach parafialnych. I proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy oficjalne gazety, telewizję i radio i pewną przeciwwagę, a teraz nie ma takiej sytuacji, że coś jest oficjalnym przekazem i jest przeciwwagą. A zarazem zmieniła się technologia przekazu bardzo znacząco. Otóż to wszystkie media dzisiaj bodźcują nasze zmysły w sposób o wiele bardziej intensywny niż kiedykolwiek działo się to w komunizmu. Dźwięk, podbicie basów w radiach, kolory w przekazie telewizyjnym, szybki montaż. Proszę zwrócić uwagę na przykład, jak bardzo często W TVN24 z miliona jest scenografia studia w ostatnim okresie. Chodzi o to, żeby niezależnie od tego, co jest mówione przez ludzi zapraszanych do studia, żeby sam obraz, zmiana oświetlenia, kształt stołu, kolor stołu, zmiana kadrowania, podział ekranu telewizyjnego na kilka miejsc, na kilka twarz jednego człowieka, jakieś czołgi jadące w tle, gdy jest mowa o wojnie, twarz innego rozmówcy. Żeby to, co się dzieje w mediach na świecie, a pod względem intensywności form przekazu dogoniliśmy najbardziej, jak się wydaje, dynamiczne systemy telewizyjne i internetowe, to jest potwierdzenie starych tez nieżyjącego już klasyka teorii masowej komunikacji Marshalla McLuhana, że środek przekazu sam jest przekazem. Że reportaż telewizyjny, wiadomości, dyskusja nie jest tylko środkiem przekazu, ale w określony, niesie z sobą pewien typ przekazu jeszcze dodatkowo.
Multiplikacja formy i przerost formy nad treścią jest uzasadniony i ma jakiś cel, służy tutaj czemuś?
Gra wielu podmiotów jest wyścigiem o skupienie uwagi.
Ale panie profesorze, pozwolę sobie przerwać. Te elementy, które pan wymienił, raczej nie pozwalają skupić uwagi. Może skupiają uwagę właśnie na formie, a nie na treści przekazu.
Tak, ale właśnie chodzi o to, żeby skupić uwagę, oderwać ją od innego kanału telewizyjnego. Pamiętajmy, że każdy z nas ma władzę w dzisiejszym świecie nad, zwłaszcza gdy w rodzinie jest kilka telewizorów, co jest bywa nieszczęściem, nad pilotem. Władza nad pilotem to jest władza nad przeskakiwaniem między kanałami, więc trzeba, żeby widz zatrzymał się na danym kanale. Krzykliwe formy, prowokacyjne obrazy, odwołanie się do motywów, które w naszym mózgu są zakodowane jako wrażliwe, poczucie zagrożenia, potrzeb seksualnych, ekscytacji, przekaz nakierowany na wzbudzenie emocji, bo gdy emocje pobudzimy u widza, to pilotem nie przeskoczy na kolejny kanał. Gdy emocji nie wzbudzimy, zwłaszcza u mniej wyrobionego widza, to będzie szukał silniejszych impulsów.
W przypadku jednego telewizora w domu, co jest już coraz większą chyba rzadkością, walka o tego pilota jest często przyczyną wojny domowej. To się dzieje w mikrospołecznościach, a co dopiero, jeżeli to przeniesiemy na skalę makro?
Tu gra się nie toczy tylko o pieniądze, ale się toczy o warunki funkcjonowania gospodarki. Bo to polityka, to politycy poprzez uchwalanie ustaw, aktów wykonawczych do ustaw, tworzą warunki dla prowadzenia biznesu. Biznes wie, że o tym, kto będzie rządził krajem, zadecydują wyborcy. Ale to biznes poprzez właśnie wielkie podmioty medialne może tak sformatować nasze myślenie, że nie będziemy w stanie dokonywać wyborów zgodnych z naszym interesem, że zagubimy swoją tożsamość, że staniemy się marionetkami, które będzie można ukierunkowywać.
Czyli przeformatowanie człowieka?
Tak, oczywiście.
Nowy format osobowości, nowy format człowieka, to już socjolog musi zahaczyć troszeczkę o antropologię.
Jasne. Wielu wybitnych socjologów na ten temat pisało. Niedawno czytałem fragment książki wybitnego, nieżyjącego już niemieckiego socjologa Niklasa Luhmana, który zastanawiał się, jak media tworzą nasze wyobrażenie tego, co jest realne, tego, co jest nierealne, tego, co ważne, tego, co nieważne. Jak media tworzą nasze pragnienie wolności. Jak media, na przykład, on wskazuje na taką ułudę, którą media tworzą, że ten, kto się z nimi zapoznaje, ma wrażenie, że ci inni ludzie zawsze mają więcej wolności niż on sam, bo każdy z nas jest najczęściej normalny, zdrowy psychicznie człowiek, świadomy ograniczeń rozmaitych, materialnych, czasowych, zobowiązań i wie, że wolność każdego z nas ma pewne ograniczenia. Ale przekaz, jaki media pokazują, to jest taka wizja, że ci inni ludzie, którymi moglibyśmy być, gdybyśmy się odpowiednio zmienili, oczywiście, mają więcej wolności. Powinniśmy im zazdrościć i dążyć do posiadania więcej wolności. I to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych złudzeń, bo ono umożliwia jakby ciągle podsycanie pragnień, być jakimś innym, ale nie być jakimś innym w sensie duchowości, w sensie bycia lepszym, bardziej odpowiedzialnym człowiekiem, bardziej wrażliwym człowiekiem, tylko posiadania nowych sprzętów, gadżetów. To posiadając nowe urządzenie, z przedmiotem masz być lepszym człowiekiem. Nie pamiętam coś, co było dla mnie zapowiedzią tego, co się w Polsce wydarzyć miało. Jest rok 88, jestem na stypendium na Uniwersytecie w Oksfordzie i siedzę z grupą studentów tego uniwersytetu w sali telewizyjnej. Oglądamy jakiś film, jest przerwa reklamowa, w przerwie reklamowej wchodzi reklama Coca-Coli, scena się dzieje w wiosennym parku, chłopak podbiega do dziewczyny, ona ucieszona go podnosi i razem się kołyszą. I jest muzyka, prawda, Coca-Cola, tam radość życia. Czyli... I w tym momencie jeden ze studentów mówi, to kłamstwo, świat nie jest taki piękny. I w Polsce jeszcze reklamy tego typu nie były obecne, nie były w takim natężeniu. I ludzie tego dysonansu, tego kontrastu między obietnicą mediów, która jest nie do spełnienia, a rzeczywistością, która wiąże się z mozołem codzienności, nie chwytali.
Troszeczkę minęło dużo czasu od reklam, pierwszych reklam o Pumeksie. Jeżeli Pumeks to tylko fluorescencyjny, teraz przeszliśmy do reklam bardziej wyrafinowanych. Wieszcz narodowy pytał się o kształt miłości. Ja chciałem się zapytać pana profesora o kształt wolności, który prezentują media. Czy on jest adekwatny?
To jest wolność bardzo ukierunkowana. Otóż ja sądzę, że zastanawiałem się wielokrotnie, z jakiego powodu PiS przegrał wybory w 2007 roku i przegrał wybory z różnych powodów, bo akt wyborczy to jest złożony proces, dotyczy przecież milionów rodaków. Przegrał z wielu powodów, także z powodów win, błędów przywództwa tej partii, ale częściowo przegrał, ponieważ był ofiarą własnego sukcesu. Co mam na myśli? Otóż analizy przeprowadzone nieco później pokazały, że konsumpcja, wydatki gospodarstw domowych w okresie rządów PiS-u dzięki dobrej koniunkturze na rynkach międzynarodowych i rozwoju gospodarki i tak dalej wzrosło o 31%. To znaczy, że moc nabywcza ludzi wzrosła o 31% i oni wiele, ludzie z wielu rodzin, które przedtem żyły skromnie, poczuli się podmiotami jako konsumenci. Nagle mogli wymienić stary model telewizora na inny, starszy samochód na inny, meble na inny. I o to w tej zabawie chodzi, żeby podmiotowość współczesnych ludzi, celowo nie powiedziałem obywateli, była podmiotowością konsumencką. Żeby mogli decydować, jak zarządzać w ramach czterech ścian swojego mieszkania. Żeby mogli dokonywać wolnych wyborów, w cudzysłowie, to dla słuchaczy Radia Maryja, w cudzysłowie, bo nie widać, że macham palcami, gdy idą do sklepu i wybierają, czy z lewej, czy z prawej półki, czy z lewego, czy z prawego regału wybierają towary. Ale nie powinni dokonywać samodzielnych wyborów światopoglądowych. Powinni dać się pochłonąć fascynacjom konsumenckim i cieszyć się z tego, że mogą dokonać wyborów konsumpcyjnych.
To ta wolność ma dosyć ograniczony horyzont. Tylko do półki sklepowej albo do ekranu telewizora, który nam podpowiada i sugeruje, co mamy kupić.
Ale na tym polega sytuacja opisana przez jednego z francuskich filozofów już w latach 60. Guy Deborda, który mówi, że obecna demokracja jest demokracją spektaklu. Ludzie w ramach spektaklu, którego scenariusz został napisany przez tych, którzy kontrolują kanały masowego powielania pewnych formuł, pewnych automatyzmów myślowych, mają w ramach tego spektaklu, w ramach tego scenariusza mają dokonać wyborów.
A kto w Polsce to robi?
W Polsce robi to podobnie jak w wielu innych krajach wielki biznes, który jest właścicielem największych stacji telewizyjnych, największych sieci gazet czy portali internetowych. I oczywiście i ta sytuacja w przestrzeni zarządzania komunikacją masową może budzić wiele niepokoju. Po pierwsze, wiele z mediów ma źródła właścicielskie poza Polską, na przykład wiele gazet regionalnych, prawda? Nie jestem specjalistą od badania rynku medialnego, ale nie wiem, czy jest jakiś inny kraj na świecie takiej wielkości jak nasz i na porównywalnym stopniu rozwoju, gdzie by większość prasy lokalnej była w rękach podmiotów obcych. Na co dzień to nie musi szkodzić. Ale przecież co jest naczelnym impulsem, który wiąże się z funkcjonowaniem tych gazet? No, generowanie zysku, a powinności społeczne, jak pielęgnowanie tożsamości narodowej, jak pielęgnowanie wartości takich jak rodzina, jak przywiązanie do swojego kraju, to jest trzeciorzędne. Ono czasami ma miejsce, bo niekiedy właściciel zagraniczny mówi, jeśli tylko mamy stały dopływ pieniędzy z waszej gazety, z waszej stacji radiowej, to nie będziemy się wtrącali. Ale przecież ci dziennikarze, czy naczelni, czy wydawcy tych mediów wiedzą, w jakim kraju znajduje się właściciel, kto może ich zdjąć ze stanowiska. I z tyłu głowy mają takiego cenzora, który przypomina, że pewnych tematów lepiej nie dyskutować. Prawda? I z tej perspektywy chcę zachęcić wszystkich, bo jeszcze dziś, jutro, pojutrze pewno można kupić wyjątkowo do zapoznania się z najnowszym numerem Tygodnika Powszechnego, gdzie są dwa bardzo ważne teksty. Bardzo ważne teksty. Pierwszy tekst Bartłomieja Sienkiewicza, który jest analitykiem, na początku transformacji pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, o perspektywie wojen w Europie. Bardzo pogłębiona, bardzo kompetentna, wyważona analiza. Że jest czymś niedojrzałym, ja taki jeden z wniosków, jaki można wziąć, jest czymś niedojrzałym myślenie o Europie jako przestrzeni, gdzie się z wojną rozstaliśmy na zawsze i nie musimy budować scenariuszy przygotowujących Polskę do konfliktu zbrojnego. Analiza jest wielowymiarowa, bardzo dobrze wyważona. Jak dotąd nie zauważyłem, żeby inne media, chyba tygodnik się okazał w środę, nie zauważyłem, żeby inne media te wątki podjęły.
Ten wątek podejmował też Wacław Klaus w jednym ze swoich wykładów. To Nowe Państwo publikowało również.
No, umknął mi ten tekst. I w tym samym numerze jest jeszcze wartościowy tekst Rafała Matyi pod tytułem Ukryte sprężyny, który wychodząc od analizy tej słynnej wypowiedzi generała Gromosława Czempińskiego, w której przyznał się, że odegrał istotną rolę w powoływaniu partii, która rządzi Polską, Platformy Obywatelskiej, Rafał Matyi w tekst ma tytuł Ukryte sprężyny, analizuje rolę środowiska służb specjalnych w połączeniu z rozmaitymi grupami biznesu w manipulowaniu polską przestrzenią publiczną. On tam stawia wprost tezę, że w istocie funkcją, jaką pełni PO i funkcją, jaką pełnią media, które platformę wspierają, jest uniemożliwienie do powstania takich sił politycznych, które mogłyby uformowane na początku transformacji. Główne podmioty gospodarcze i medialne jakby zdestabilizować. Że ci, którzy uzyskali uprzywilejowane, nie zawsze uczciwymi metodami pozycje w grze biznesowej, w grze politycznej, w grze medialnej, chcą, żeby mieć gwarancję spokojnego funkcjonowania.
Kiedyś byli towarzysze, obecnie stworzyły się towarzystwa, które wpływają na życie polityczne, społeczne, gospodarcze, co za tym idzie i ekonomiczne. Kiedyś były pierwsze twarze telewizji, które następnie stały się pierwszymi osobami w telewizjach, różnych sieciach, już sieciach telewizji prywatnych czy też publicznych. Pan profesor potwierdza te tezy, o których mówił, że również postrzega to, że no nastąpił bardzo zwięzły tutaj, zacieśniły się więzy między mediami a życiem politycznym, środowiskami, tak zwanymi środowiskami biznesowymi komunistów?
Ja myślę, że mówienie ciągle o komunistach może nas odsuwać naszą uwagę od tego, że pewne procesy są bardzo dynamiczne i że kto inny może być często rozgrywający. Prawda? Ale ponieważ ojciec mówi o tych twarzach, proszę zwrócić uwagę, może zaczniemy od stacji telewizyjnej, która jest ważna dla części młodzieży, MTV. Music Television. Otóż ta stacja od samego początku miała taką oto politykę, że gdy jakiś prezenter stawał się zbyt popularny, zbyt silnie kojarzony z tą stacją, to był odsuwany na drugi plan i nowe twarze się pojawiały. Bo właściciele nie chcieli, żeby powstały wielkie gwiazdy, które będą domagały się wielkich honorariów i będą potrafiły mieć silną pozycję przetargową w grze z właścicielami. Proszę zwrócić uwagę, jak w stacjach informacyjnych na świecie, ale także w Polsce, w TVN24, jak często zmieniają się twarze prezenterów. Jak ciągle pojawiają się nowe twarze. Chodzi o to, żeby nie powstały autorytety, które mogłyby się zautonomizować, które mogłyby stanowić silne warunki. Te nowe twarze i wielość tych nowych twarzy ma powodować, żeby to właściciel miał przewagę nad tym, kto mówi do elektoratu.
Cały czas pan, panie profesorze, odpowiada na to pytanie dlaczego, poszczególnymi swoimi wypowiedziami. Natomiast ja chciałem się spytać również o źródła. Czy dostrzega pan i potrafi pan, panie profesorze, zdefiniować źródła, które decydują tych wszystkich reżyserów, którzy stoją za kulisami obecnej sceny politycznej w Polsce?
Do pewnego stopnia można to powiedzieć, ale problem polega na tym, że wielokrotnie w ostatnich tygodniach to było podkreślane, między innymi w ostatnim numerze dwumiesięcznika Arkana wydawanego przez profesora Andrzeja Nowaka był cały blok tekstów poświęconych sytuacji w polskich mediach. Potem dodatek do dziennika Europa ten motyw podjął i jednym z wniosków, jaki się z tych analiz nasuwa, jest taki, że jeśli czwarta władza jest władzą, jedną z władz, to ona jest najmniej prześwietloną z wszystkich władz. O rzeczywistych, ukrytych sprężynach, które kryją się za władzą sądowniczą, za władzą ustawodawczą, za władzą wykonawczą, wiemy sporo. Nie wszystko, ale sporo. Natomiast o rzeczywistych procesach decyzyjnych, o przepływach finansowych, które wiążą się z wielkimi podmiotami medialnymi, takimi jak TVN, Polsat, Radio Z, RMF, wiemy bardzo niedużo. I gdyby chcieć pewne rzeczy powiedzieć, to musiałbym się trzymać na poziomie domysłów, ryzykując popełnienie błędu. Ale dla zrozumienia tej sytuacji nie musi być najważniejsze, żebyśmy wskazywali po nazwiskach pewne osoby, tylko żebyśmy uchwycili mechanizm. Prawda? Otóż w starożytnym Rzymie zasada skutecznego rządzenia składała się z dwóch formuł. Z formuły panem et circenses. Ludowi trzeba było dostarczyć chleba i igrzysk. I otóż, proszę, jeśli lud rzymski był nakarmiony i dostatecznie zabawiony dzięki igrzyskom, to władza była bezpieczna. Ci uprzywilejowani mogli bezpiecznie zachowywać swoją pozycję i rządzić krajem. Teraz jest pytanie, czy dzisiaj ten sam schemat obowiązuje? Dokonawszy krótkiego namysłu, byśmy powiedzieli, że nie, bo przecież to był system autorytarny, teraz mamy demokrację. Ale jak ten namysł pogłębimy, to musimy powiedzieć, że demokracja wsparta na dość skutecznej gospodarce rynkowej potrafi nakarmić brzuchy ludzi i poprzez telewizję, internet, całą sferę rozrywki, entertainment, jak się to mówi, daje igrzyska. I okazuje się, że wielu potencjalnych obywateli z chęcią rezygnuje z swojej funkcji obywatelskiej i jeśli tylko po godzinach jest piwo i interesujący film w telewizji, który pobudza to emocjonalne części naszego umysłu, rezygnuje z potrzeby wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji obywatelskich. Jakiej wiedzy? Otóż kluczowa wiedza, którą musi posiadać obywatel, jeśli ma iść do wyborów i świadomie zagłosować, to jest taka, kto jest z kim powiązany, kto z kim robił interesy, kto z kim robi interesy, kto jest od kogo zależniony, jakie są główne strumienie przepływów finansowych w kraju, prawda? Jaka część decyzji budżetowych podejmowana jest pod wpływem jawnej debaty publicznej, a jaka część pod wpływem zakulisowych działań. Na całym świecie wielki biznes stara się wywrzeć zakulisowy wpływ na polityków, żeby decyzje były w interesie tego wielkiego biznesu, a nie w interesie szarego obywatela. I jeśli media są naprawdę spluralizowane, to potrafi w nich się przebić oko kontrolera, które patrzy na ciche interesy między politykami a wielkim biznesem. Jeśli mamy do czynienia z czymś, co w Polsce występuje często z jałowym pluralizmem, to media nie potrafią pełnić funkcji tego kontrolera. Nie są rzeczywistą czwartą władzą.
A czy pan profesor ten pluralizm mediów w Polsce dostrzega?
On jest, ale niedostateczny. Wiąże się z tym, że media, które podnoszą pewne motywy ważne dla kraju czy dla narodu, mają z różnych powodów, o czym osobno można by dyskutować, za mały poziom oddziaływania, a inne media, które wzajemnie się cytują, pewne motywy przemilczają. Na przykład, gdyby państwo przejrzeli sobie, wzięli na przykład Gazetę Polską, taki tygodnik, wydawany w ostatnim pół roku, to byśmy zobaczyli, tam jest szereg afer, które w innych mediach nie są podjęte. Albo gdybyśmy przejrzeli nasz dziennik, to zobaczylibyśmy, że pewne wątki ważne dla substancji narodowej tam podejmowane konsekwentnie, podobnie zresztą jak w Radiu Maria czy w telewizji, w której goszczę, nie są przez inne media podejmowane jako wątki poważne, a niekiedy są nawet ośmieszane. I tu mamy tutaj sytuację, w której to pasmo pluralizmu nie jest pełne. Jeden z badaczy amerykańskich mówi, że w krajach postkomunistycznych często występuje jałowy pluralizm. Co to znaczy? Słuchacz mediów czy widz ma wrażenie, że jest natłuk informacji, jest ogromny wybór, może tym pilotem po kanałach przebiegać, ale jest szum informacyjny, a nie ma minimalnego konsensusu wokół podstawowych wartości narodowych, wokół podstawowych wartości obywatelskich, wokół tego, jakie są ramy modernizacji, które musimy wchodzić, a gdzie musimy tradycji strzec bardzo pilnie. Ten jałowy pluralizm to jest taki zgiełk, szum informacyjny, w którym pewne motywy wygrywają nie jako dzięki temu, że są argumentami, które przeważają nad innymi w debacie, tylko wygrywają dzięki mocy wielokrotnych powtórzeń. Psychologia już dawno ustaliła, że jeśli pewien motyw jest wielokrotnie powtarzany, to zyskuje rangę oczywistości, się naturalizuje, jawi się jako coś realnego, twardego. Niestety to stara formuła, którą Goebbels trafnie wyraził, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Dlaczego? Ponieważ mózg przyzwyczaja się do tego, z czym się często spotyka. Jeśli często będzie się spotykał z kłamstwem, z półprawdą, z fikcją, będzie skłonny, żeby ją naturalizować, traktować jako coś naturalnego, jak realnego, jak obiektywnego, ba, jako koniecznego.
Benedykt XVI mówił o relatywizmie, o dyktaturze relatywizmu, panie profesorze. Czy pan również zauważa coś takiego
do
jak dyktatura
stopnia,
relatywizmu?
Tak, z tym, że jako badacz chciałbym, żebyśmy z pewną ostrożnością pojęciem relatywizmu się posługiwali, bo on ma różne oblicza. Przez wieki nie istniał problem relatywizmu, bo tylko drobna część społeczeństw kontaktowała się z innymi kulturami, z ludźmi, którzy żyli według innych zasad religijnych, według innych obyczajów, mieli inne autorytety. Natomiast w świecie, co najmniej od momentu wielkich odkryć geograficznych, a na pewno w ostatnich dekadach, gdy ta mobilność i globalizacja spowodowała, że kontakt między kulturami jest codziennością, nie dla elit, nie dla natur bardziej awanturniczych, które zawsze penetrowały inne światy.
Grywały
tak, tylko dla zwykłych ludzi, którzy za chlebem jeżdżą, czy którzy są turystami, to mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że niezbędne jest posiadanie pewnego minimalnego dystansu wobec własnej, swojej narodowej kultury, świadomość, że inni mają swoje inne obyczaje i pochopnie nie możemy z góry przekreślać ich jako gorszych. Czasami możemy powiedzieć, że one są nie do przyjęcia dla nas, niezgodne z naszymi standardami, ale taki minimum zdrowego relatywizmu to jest taka namowa, zanim ocenisz kogoś z innej kultury, poczekaj chwilę, poznaj ją głębiej i dopiero wtedy oceniaj, a nie tak instynktownie, że obce to złe. Natomiast relatywizm bywa czasami radykalizowany do takich tez, że nie istnieją żadne uniwersalne ludzkie potrzeby. że nie można uzyskać konsensusu w żadnych faktycznych ustaleniach, że każda odmienność powinna być akceptowana, niezależnie od tego, jaka jest. Znaczy, relatywizm prowadzi często do nihilizmu moralnego, do unieważnienia potrzeby norm moralnych. Jako socjolog muszę powiedzieć, że zbiorowości, które nie potrafią wierzyć w swoje własne wartości, tracą zdolność do przetrwania. Inaczej mówiąc, powinniśmy być otwarci na to, co inne, odmienne, ale czasami ta otwartość powinna jakby owocować powrotem w ugruntowaniu się w potrzebie związku ze swoją własną tradycją.
Relatywizm, szczególnie relatywizm etyczny, rodzi permisywizm moralny, a to powoli staje się dogmatem we współczesnym świecie. Tutaj i temu właśnie służą również media, które taki styl życia i taki świat chcą pokazać.
Tak.
A pan profesor jeszcze zauważył, że to implikuje wymarcie określonych tkanek narodowych.
Jak spojrzeć na dzieje ludzkości, to one są także cmentarzyskiem wymarłych religii, wymarłych państw, wymarłych kultur. I są badacze, którzy wskazują, że kultury wymierają wtedy, kiedy ludzie nie wierzą, przestają wierzyć w pewne wartości. Że kultury potrafią przetrwać niepowodzenia materialne, klęski żywiołowe, wojny, jeśli ludzie wierzą w potrzebę solidarności, w gotowość poświęcania się dla wspólnoty, jeśli wierzą też, że ta wspólnota jest pewną wartością. Natomiast wracając do tego permisywizmu, jako grzesznik muszę powiedzieć, że oczywiście czasami miło jest sobie samemu pofolgować, prawda? Zamiast zatrzymać rękę przy drugim kieliszku wina, pić kolejny. Ale trzeba na to spojrzeć także tak. W tej części społeczeństw, w tej części świata, do której należymy, gdzie już cywilizacje dają względny dostatek, permisywizm jest pewnym narzędziem, żeby ludzi odobywatelniać. Z hedonisty nigdy nie ma dobrego obywatela. Bo obywatelstwo oczywiście nie wyklucza się z cieszeniem się życiem, ale wiąże się z odpowiedzialnością. Ale nie tylko za siebie, ale także za innych. Jestem częścią...
Czyli przykazanie miłości, miłuj bliźniego swego jak siebie samego i tak dalej.
Miłość to wielkie wyzwanie, powiedzmy, odpowiedzialność to może jeszcze mniejsze, ale w jakimś planie...
Miłość jest odpowiedzialna.
Ale to jest założenie, że masz... Inaczej powiedzmy, człowiek ma potrzebę bycia częścią większej całości. W wariancie oczywiście pełnym tą całością jest Bóg. Ludzie czują się dziećmi bożymi. Ja jestem, czuję się trochę nieswojo o tym mówiąc, ponieważ jestem agnostykiem. Wprawdzie mam, powiedzmy w cudzysłowie, nabożny stosunek do religii, do ludzi, którzy mają łaskę wiary, ale jako socjolog mogę prowadzić refleksję na ten temat, a więc nie jako człowiek osobiście zaangażowany. Ale więc niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie, mamy potrzebę być częścią większej całości. Czasami tą całością mógł być, bywał dla ludzi ruch rewolucyjny. Wierzyli w komunizm niektórzy, prawda? To była taka quasi religia przez ileś pokoleń.
Zresztą wszystkie totalitaryzmy używają form kultu,
oczywiście,
aby zaabsorbować się.
Oczywiście, oczywiście. Bo ludzie muszą, inaczej mówiąc, nie wszyscy, ale większość ludzi czuje potrzebę zakorzenienia w czymś, co jest większe od nich. I teraz w momencie, gdy media lansują ten permisywizm, lansują nadmierne rozluźnienie norm moralnych, to chcą uformować konsumenta, czy hedonistę, który będzie zdyscyplinowany tylko w jednym miejscu. Zdyscyplinowany jako konsument.
W supermarkecie.
Że będzie tak, jest, że będzie obowiązki konsumpcyjne wykonywał.
Obywatel supermarketu.
Można tak powiedzieć. Obowiązki, będzie grzecznie stał w kolejce supermarketu. Natomiast nie musi mieć żadnych innych związków ze wspólnotą, której jest częścią. Nie musi być gotowy do wyrzeczeń na rzecz tej wspólnoty. Poza tymi, które państwo mu narzuci, bo podatki będzie zbierał. I tu jest taka sytuacja, że jeśli ta maszyneria gospodarcza już pracuje i daje pewien dobrobyt, to w interesie tych, którzy stanowią tą upper class, tą klasę najwyższą, ona w Polsce jeszcze nie do końca się uformowała, jest, żeby jak najmniej osób była zaangażowanych w obywatelstwo, żeby można było uczynić z nich potulnych konsumentów i żeby ich obywatelstwo ograniczało się do pójścia do wyboru raz na kilka lat i żeby wtedy zagłosowali tak, jak im podpowiedzą wielkie media, a poza tym niech się politykom nie interesują.
Panie profesorze, mówimy o tym, dlaczego media zajmują się tym, co nieważne. Dlaczego zajmują się tym, co nieważne? Czyli cel odobywatelnić, jak pan profesor użył tutaj tego sformułowania, człowieka, aby stał się kosmopolitą, nieświadomym swojego pochodzenia, zakorzenienia.
Weźmy prosty przykład. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski musimy mieć silną armię, i musimy mieć mądre sojusze. Jeśli obywatele są świadomi tego, to domagają się od polityków właśnie tego. Prawda? Obywatel, który rozumie, że rdzeniem każdego bezpieczeństwa jest dywersyfikacja potencjalnych sojuszników, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w energię, dywersyfikacja form szkolenia, form reagowania rozmaitych systemów, także zarządzania kryzysowego na sytuacje, które mają charakter poważnych zagrożeń. I niedawne badania jednego z instytutów pokazały, że 45% Polaków nie widzi nic niestosownego w tym, że wraz z Niemcami byśmy i Rosjanami byśmy weszli w interes związany z gazociągiem bałtyckim, czyli z wielkim rurociągiem, który dostarcza gaz z Rosji do Niemiec, pominięcia polskiego terytorium. Może jak będziemy od Niemców kupowali gaz, to będzie w porządku. Oczywiście jest w porządku, tylko trzeba pamiętać a, że to będzie gaz rosyjski, b, że naród polski istnieje lat już ponad 1000. Unia kilka dekad.
No właśnie, a czy ta Unia nie przyjmuje pewnych cech państwa narodowego? Czy ona nam nie zabezpieczy, nie da bezpieczeństwa? Czy ona nie przejmie polityki zagranicznej?
To jest sytuacja bardzo złożona, ale ja chciałem, może pozwolę, ojciec pozwoli, że dokończę tam ten wywód, że walcząc o pozycję Polski w Unii, musimy być gotowi do rozpatrywania scenariuszy negatywnych. Że Unia przeżywa kryzys, że staje się organizmem niewydolnym, albo że pęka. I wtedy co będzie się troszczyło o tę wspólnotę losu, która żyje nad Wisłą? Państwo. Jeśli nie będziemy pielęgnowali instytucji państwa, jeśli nie będziemy tworzyli sprawnego państwa, to zostaniemy oddani na łup jakichś wielkich koncernów, może wrogich armii, tych, które tyle razy przez teren Polski przechodziły. Inaczej mówiąc, możemy o Unii za chwilę podyskutować, bo to jest ważne. Ważne, starając się walczyć o pozycję Polski w Unii, nawet pogłębiając nasze zaangażowanie Unii, nie możemy w żaden sposób uznać, że idea narodu czy instytucja państwa polskiego jest czymś przestarzałym. Musimy jednocześnie wzmacniać.
Ale te idee systematycznie deprecjonuje się właśnie w mediach.
Unia nie jest jednolitym organizmem. Ja myślę, ta deprecjacja bierze się stąd, że w Polsce nie brakuje niestety wśród ludzi wykształconych środowisk tych, którzy nie wierzą w Polskę, nie wierzą w potrzebę polskości, nie widzą soków żywotnych w polskiej tradycji, którzy są tak zakompleksieni jako Polacy, że bezkrytycznie patrzą na inne wzorce.
Ale panie profesorze, historia Polski jest ewidentna i przez szereg dekad powojennych, po II wojnie światowej, tacy ludzie tworzyli właśnie historię Polski, służąc nie Polsce, a wrogiemu Polsce mocarstwu, jakim było
w świecie. Ksiądz użył, wystosował pewną myśl, która w dzisiejszym świecie niestety już nie jest adekwatna. Powiedział, że historia jest ewidentna, że historia jest oczywista. Podobnie jak Jarosław Kaczyński mówił, że to się jest oczywistą czy oczywistą oczywistością. Otóż w świecie masowej komunikacji, gdzie umysły ludzkie są programowane przez automatyczne powtarzanie pewnych rzeczy, jakby argument oczywistości stracił swoją siłę.
Czyli rzeczywistość staje się nierealna.
Tak, mówi się o hiperrzeczywistości tworzonej przez media, bo co jest źródłem wiedzy o świecie, głównym źródłem o świecie dla współczesnego człowieka? Media elektroniczne, telewizja, radio i internet. Jeśli w tej przestrzeni coś nie ma dostatecznej liczby powtórzeń, to nie może stać się oczywiste. Jeśli o historii Polski w określony sposób nie mówiliśmy przez te 20 lat, to coś, co było dla wszystkich poprzednich pokoleń oczywistością, traciło walor oczywistości. I czasami musimy dopiero odbudować walor oczywistości.
Czyli zabawić się w archeologów.
Tak jest. Archeologia pamięci. Musimy wydobyć, oczyścić, zaktualizować i dopiero wtedy możemy walczyć, żeby było oczywistością. I to jest właśnie gra w przestrzeni komunikacji masowej. I dlatego niepokoją mnie takie głosy, które na przykład spotkałem kiedyś, rozmawiałem z ojcami w Radzie Maria, że mówiłem, że treść okej, ale formy przekazu nie zawsze są dostatecznie nowoczesne.
Tak.
A jak one nie są nowoczesne, one nie będą trafiały do pewnych środowisk, może tych najważniejszych środowisk, które będą współdecydowały o tym, jak, według jakich praw będziemy się w Polsce rządzić.
W środowisku formowanych przez właśnie
na przykład,
tych, prawda? Którzy stawiają formy na treść.
Jak podkreślał na przykład profesor Krasodębski, orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego co do tego, czy ratyfikacja traktatu lizbońskiego, który nadaje wyższą formę integracji w Unii, jest zgodna z niemieckim prawem. Trybunał Konstytucyjny niemiecki przede wszystkim powiedział, że nadrzędne jest prawo nasze krajowe, niemieckie, nad prawem unijnym.
Ale panie profesorze, trudno było tej informacji, tej wiadomości dokopać się w wielu mediach właśnie. Czy to publicznych, czy prywatnych.
Akcentowano coś innego. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny powiedział, że traktat jest zgodny z nim. Ale on najpierw stwierdził, że o nadrzędności prawa narodowego.
Szkoda, że nie widzą tego ani nasi dziennikarze, ani nasi politycy.
Jedni wiedzą, a inni nie chcą wiedzieć. Profesor Ryszard Legutko w swojej niedawno wydanej książce, właściwie już ponad rok temu, Esej o duszy Polski, pokazał to, jak z powodów historycznych, zrozumiałych, ale one muszą być przezwyciężone, jak bardzo jesteśmy głęboko zakompleksieni. Jak łatwo manipulować jest nami, mówiąc, świat się z nas śmieje. Gdy w ubiegłym roku w Belgii po wyborach przez 10 miesięcy nie potrafiono powołać rządu z powodu wewnętrznych waśni, to żaden Belg nie przejąłby się argumentem, że Europa się z nas śmieje, że przez 10 miesięcy nie możemy rządu powołać. A już widzę, co by się działo w Polsce, gdyby 2,5 miesiąca rządu nie powołano po wyborach. Mówiono by, świat się z nas śmieje.
I wtedy tytuły prasowe na świecie, w Europie rzeczywiście by się śmiały.
No być może tak, bo widzą ludzi, którzy nie wierzą w samych siebie.
No, ale też koncerny, które mają udziały w polskim rynku medialnym, tak
oczywiście,
by tworzyły...
Oczywiście, bo w interesie tych koncernów, zarówno ich medialnych, jak i czysto jakby produkujących towary, czy zajmujących się dystrybucją, jest to, żeby to był rynek, żebyśmy byli zdyscyplinowanymi konsumentami, a nie żebyśmy byli zdyscyplinowanymi obywatelami, którzy wierzą w swój kraj.
Panie profesorze, my już dłuższy czas rozmawiamy ze sobą, czas więc najwyższy zaprosić naszych widzów do wspólnej rozmowy i dyskusji. Numer telefonów do naszego studia to 056 657 0011 i 657 0012. To dla widzów w Polsce, ci z Państwa, którzy odbierają nas poza granicami ojczyzny, również mogą uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, wybierając po numerach kierunkowych w Europie 48 56, w Ameryce Północnej 011 48 56. Następujące numery 657 0013, 657 0014 i posiadacze telefonów w sieci telefonii komórkowej w rodzinie również mogą się do nas dodzwonić bezpłatnie, wybierając 720 100 300, 720 100 400. Takie są numery do naszego studia telewizyjnego w Toruniu, a dzisiaj rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Andrzejem Zybertowiczem, socjologiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz współtwórcą podyplomowego studium socjologii bezpieczeństwa wewnętrznego w Instytucie Socjologii UMK. jak również obecnie doradcą prezydenta Rzeczpospolitej do spraw bezpieczeństwa Polski. Z panem profesorem próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego media zajmują się tym, co nieważne, do kogo i dlaczego z takim przekazem rzeczy nieistotnych chcą trafić.
Co naprawdę jest ważne? Ważne jest to, co decyduje o losach ludzkich. A o losach ludzkich co decyduje? Czy podatki będą wysokie, czy niskie? Czy towary będą tanie, czy drogie? Czy firmy obce pracujące, funkcjonujące w Polsce zyski przerzucają do swoich krajów, czy je reinwestują? Czy pieniądze publiczne są marnotrawione, czy nie? Lepiej ekscytować widzów i czytelników tym, że jakiś minister czy poseł samochodem służbowym pojechał gdzieś dalej, niż zastanowić się nad tym, że dobre negocjowanie warunków obsługi polskiego długu publicznego może spowodować miliardowe oszczędności. Tam ludziom się nie tłumaczy, że nie obowiązkiem tylko... polityka jest dbanie o te przepływy finansowe, gdzie miliardy są. Losy miliardów są decydowane.
A swojego czasu, kiedy była mowa o oszczędnościach w polskim rządzie, to media informowały nas o ilości samochodów z poszczególnymi ministrami, którzy podjeżdżali do premiera po to tylko, by kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy złotych zaoszczędzić. Znowuż, takie są fakty, które są często powtarzane w systematycznych sekwencjach, odcinkach czasu i one tworzą nam wizerunek pracy, czy zawsze adekwatny. Ale panie profesorze, jest pierwszy telefon. Odbierzmy, dobrze? Prosimy, Telewizja Trwam, słuchamy. Halo?
Halo?
Słuchamy pana. Kto telefonuje i skąd?
Krzysztof z Dąbrowy Górniczej.
Słuchamy i witamy, panie Krzysztofie.
Dziękuję, że mogę się dostać do tego programu, bo dzwoniłem wiele razy, nie mogłem tam skorzystać z tego programu. Niech będzie pochowany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałbym powiedzieć o takiej sprawie, że dziękuję panu profesorowi, że pogłębił moją wiedzę na ten temat, dotyczącej tym, jak jesteśmy manipulowani. Ja wprawdzie to wszystko potrafię rozeznać, ale wiem, jak zachowują się moi koledzy i znajomi w pracy. Otóż ja jeszcze podejrzewam o jednej sprawie, że po prostu wywiad niemiecki również manipuluje tymi środkami przekazu, aby skłócić Polaków, żeby byli łatwi do rządzenia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest osłabienie polskiej obronności przez dzisiejszy rząd pana Donalda Tuska. Nikt nie zgodziłby się przecież na taką sytuację i nikt w Europie tego nie zrobił, żeby w dobie kryzysu zmniejszać wydatki na armię. Wprawdzie mamy armię bardzo słabo uzbrojoną. Mamy 100 czołgów niemieckich, starych. Mamy dwa okręty amerykańskie, podarowane nam również słabe. Jedynie lotnictwo, no te 50 samolotów amerykańskich kupionych nowych. I taka sytuacja powinna być skierowana pod Trybunał Stanu. Nikt z rządzących tego nie zrobił. Nikt w Sejmie z opozycji nie wystąpił z taką propozycją, żeby postawić ministra Klicha i wszystkich rządzących pod Trybunał Stanu. Przecież to jest zmniejszenie obronności kraju. Nie wiemy, kiedy wybuchnie wojna. Czy może się takie coś stać? My znowu będziemy prosić kogoś, żeby nam pomógł w ostatniej chwili, żeby nam sprzęt kupił. Ja po prostu czasami myślę, jak się budzę, że nami rządzą ludzie, którzy są narkomanami.
Panie Krzysztofie, to jest pańska refleksja. Bardzo dziękuję za telefon i pozwólmy ustosunkować się do niej naszemu dzisiejszemu gościowi, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Zybertewiczowi. Dziękuję raz jeszcze, pana profesora, proszę o odpowiedź.
Ja tutaj wyłapałem trzy kwestie. Najpierw pan mówi, że posiada rozeznanie na temat tych manipulacji. Otóż to nie wystarczy. Dlaczego? Otóż współczesne badania psychologii społecznej pokazują, że świadomość tego, że jest się manipulowanym, wcale nie chroni nas przed manipulacją. Że wiele typów manipulacji dotyka takich struktur mózgu, że możemy być świadomi i możemy ulegać. Żeby wziąć najprostszy przykład, jeśli miła, atrakcyjna dziewczyna będzie próbowała zwrócić naszą uwagę, możemy być świadomi, że ona chce nami manipulować, a mimo to ulegniemy. I podobnie jest z programem telewizyjnym. Czyli to, że jesteśmy świadomi czegoś, to nie znaczy, że nie wpadniemy w pułapkę. Tym bardziej, że wiele manipulacji na przykład związanych z reklamami jest robione przez profesjonalistów. Druga sprawa. słuchacz wspomniał o wywiadzie niemieckim. Ja nie sądzę, żeby to akurat wywiady obcych krajów stanowiły największe zagrożenie w przestrzeni manipulacji czy w przestrzeni wywierania wpływu na funkcjonowanie polskiego kraju. To o wiele większe możliwości działania i środki finansowe mają wielkie korporacje. To wielkie firmy, które mają możliwość korumpowania polityków. Wywiad zdobędzie w wyniku wieloletniej działalności jedno, drugie źródło informacyjne, które jest utajnione, ma ograniczone pole działania, a skorumpowany polityk czy skorumpowany dziennikarz może bardzo silnie oddziaływać. A ta korupcja nie musi polegać często na bezpośrednim przekupstwie, tylko na zaproszeniu na jakąś elitarną konferencję, na szkolenie i takiemu uformowaniu czyjegoś mózgu, że on będzie z przekonaniem służył cudzym interesom. Wreszcie kwestia o obronności obecnej ekipy. Ja bym może skoncentrował się przez moment na jednym przykładzie. Obecnie nowoczesna ekipa wprowadziła uzawodowienie armii. Wydaje się, że w dłuższej perspektywie to jest rozsądny kierunek, ale wielu analityków wskazuje, że tempo, w jakim to zrobiono, jest nieodpowiedzialne, że główny motyw tego uzawodowienia wiąże się jednak z chęcią zdobycia poparcia części elektoratu, części młodzieży, której wojsko się źle kojarzy i że zbyt szybkie uzawodowienie, niedobrze przygotowane, jest osłabieniem naszej obronności. I tak bym sformułował możliwy zarzut. Kwestia obcinania środków finansowych w różnych krajach w obliczu kryzysu się robi, różnie się postępuje. Natomiast jak wykazała niedawna kontrola NIK-u, problem nie tylko polega na tym, a może nie przede wszystkim, że jest za mało środków na wojsko, tylko te środki, które są źle wykorzystywane. Bo ta kontrola pokazała, że nowy sprzęt kupowany był nierozpakowany w magazynach. Jednostki, które nie chciały komputerów, dostawały komputery, a sztab generalny, który potrzebował nowego sprzętu, go nie dostawał. Czyli kluczem jest zarządzanie, nadzór i kompetencja tych, którzy odpowiadają za całą tą maszynerię. Wszystko wskazuje na to, że mimo 20 lat jakby ciągłego reformowania sposobu zarządzania wojskiem, dalej on jest biurokratyczny i korupcyjny. Kupowany jest sprzęt, który nie jest potrzebny, a jak jest potrzebny, to nawet się go nie wydobywa z magazynów.
I tutaj należałoby widzieć cięcie kosztów, czy też właśnie dystrybucji odpowiedzialności i kompetencji, jak pan profesor zauważył. Kolejny telefon, dobrze? Panie profesorze, słuchamy. Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze, kogo słuchamy?
Mówi Bolesław z Niemiec. Przede wszystkim chciałbym panu profesorowi podziękować za wspaniały wykład, pozornie wielowątkowy. I to mówię, mając świadomość, że pan profesor jest socjologiem. Bo tym wspólnym mianownikiem pozornie jest pieniądz. Ale czy tylko pieniądz? Miałbym oczywiście wiele jeszcze pytań. Ale pieniądz daje tę szansę, gdy rozpatrujemy człowieka jako członka stada, że dzięki pieniądzowi można podnieść swoją pozycję w tej hierarchii tego stada. I to w zasadzie jest ten właściwy powód, a na tym można najbardziej zarabiać. Ci, którzy są zainteresowani tym. Ale dlaczego oni są zainteresowani? Po co komu jest przywilej? Znowu się sprowadza do tego wyższa pozycja w stadzie. To jest kolejna sprawa. I teraz tak, jeśli chodzi o Niemcy, no to wiadomo, że ziemie zachodnie i północne są opanowane przez prasę właśnie właścicielem, że Niemcy. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? No miałbym jeszcze wiele pytań, ale chciałbym zwrócić uwagę, że dlaczego się tak człowieka sprowadza do konsumenta? No bo na tym można zarobić. Ja już powiedziałem, że jest z powodem zarobku. A dlaczego się rozwój duchowy w ogóle jakby od jego uwagę człowieka się odwraca od tego? A no bo na tym nie można w ogóle zarobić, a dzięki temu człowiek wzrasta i jest bliżej Stwórcy. No, co prawda do pana jako agnostyka to może to nie przemawia, ale ponieważ pan wspomniał o nabożności ludzi wierzących, więc przyjmuję to jako takie właściwe podejście. A teraz jeśli chodzi o jeden jeszcze, jest pan doradcą prezydenta i wspomniał pan o tradycji narodowej. I chciałbym zapytać, jak pan postrzega zachowanie pani Ziomeckiej, pana prezydenta w związku z tradycją narodową? Dziękuję, do usłyszenia, z panem Bogiem.
Dziękujemy również. Panie Bolesławie, pozdrawiamy naszych rodaków za Odrą i wszystkich oglądających i słuchających nas poza granicami Polski. I oddajemy głos naszemu gościowi, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz.
Pieniądz jest regulatorem stosunków społecznych. Nie unikniemy tego. Nie unikniemy tego. Z Biblii, o ile wiem, nie wynika, że bycie bogatym to znaczy, że jest wielkim grzechem. Jeśli we właściwy sposób się dochodzi do bogactwa, pieniądz ma wiele pokus, ale są przykłady ludzi majętnych, którzy w dobry sposób dysponują swoim majątkiem.
Grzechem by było, gdyby się zaniechało pewnych talentów i zdolności.
Tak. Można przecież tworzyć miejsca pracy, można bardzo dobre projekty prospołeczne. Wiele wybitnych uczelni na Zachodzie powstało z darowizn ludzi właśnie bogatych. Prawda? No a teraz ten rozwój duchowy, gdyby tak powiedzieć trochę, spojrzeć na to rynkowo i lekko cynicznie, to można powiedzieć tak, że jeśli dla ludzi rozwój duchowy jest ważny, a było tak w innych epokach, na przykład wydaje się, że w średniowieczu tak było w wielu krajach naszego kręgu kulturowego, to ludzie inwestowali swoje środki w instytucje kościelne. Gdy rozwój duchowy jest ważny, to Kościół jest bogaty, także w sensie, nie tylko w sensie duchowym, ale w sensie materialnym. I to pomniejszanie roli rozwoju duchowego w życiu ludzi to jest walka o to, żeby ludzie nie inwestowali pieniędzy w kościoły, w robienie czegoś na chwałę Bożą, tylko żeby inwestowali te pieniądze w centra handlowe, nowoczesne, jak to się mówi, gorzko niekiedy, nowoczesne świątynie, prawda? Ale rzeczywiście rzecz jest w proporcjach. Być może współczesna cywilizacja nie jest w stanie funkcjonować bez pewnego wielkiego przywiązania do dóbr materialnych, ale przychodzą takie chwile w życiu każdego człowieka, że zauważa, że to wszystko to jest miałkość i że więzi z innymi ludźmi decydują, więź z wyobrażoną wspólnotą, jaką jest naród, czy dla wierzących więź ze Stworzycielem.
Refleksja na temat rzeczy ostatecznych przychodzi i nadchodzi, nachodzi
tak,
na człowieka.
Tak. Natomiast nie wiem, jakie zachowania pani minister Ziomeckiej miał na myśli słuchacz, więc nie mogę się tego odnieść, bo nie wiem dokładnie o co słuchaczowi tutaj słuchaczowi chodziło.
Powiedzieć, gdy się rozłączył. Natomiast ja chciałem, panie profesorze, jeszcze wrócić do pewnej sytuacji, do wypowiedzi kilku osób, które troszeczkę na przełomie sierpnia i lipca zachwiały, albo też wzburzyły troszeczkę pierwsze strony gazet i główne wydania wiadomości. Chodzi oczywiście o zachowanie wypowiedzi pana Olechowskiego i pana Czempińskiego.
Dla mnie, gdyby nawiązać do tego, o czym mówiliśmy na początku, ciekawe jest to, że wiele mediów nagłaśnia działania pana Olechowskiego. Jakby chce ciągle utrzymywać wysokie ciśnienie jego popularności. Jest jakby lansowany jako ważna osoba. Że wiele mediów, gdy tylko pan Paweł Piskorski i Stronnictwo Demokratyczne, które próbuje zaistnieć na scenie politycznej, robi konferencję prasową, ogłasza coś, to media to nagłaśniają. Ja odbieram to, że media grożą palcem Tuskowi i Platformie. Jak nie będziecie robić tego, czego oczekuje wielki kapitał, to przerzucimy swoje poparcie ku komuś innemu, ku rozwiązaniu alternatywnemu. To jest takie pokazanie łaska pańska, czyli łaska mediów, ale w tle tych, którzy są właścicielami mediów, na pstrym koniu jeździ. Platforma ma wsparcie mediów, ale ono nie jest dane raz na zawsze. Za to wsparcie trzeba się odwdzięczać. Odwdzięczać określone ustawy, na przykład związane z rynkiem, z ładem medialnym przeprowadzać. Określone ustawy związane z funkcjonowaniem pewnych sfer biznesu, na przykład sektora finansowego. I to nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak w gospodarkach rynkowych się dzieje. Z tym, że gdy to spektrum pluralizmu, ta przestrzeń pluralizmu jest dostatecznie szeroka, to także refleksja się toczy o tym. I w momencie, gdy były tajny współpracownik komunistycznych służb, Andrzej Olechowski, jest lansowany przez media jako potencjalny kandydat na prezydenta, gdy wiemy, że był związany z byłym funkcjonariuszem tajnych służb PRL, a potem i III RP, Gromosławem Czempińskim. Że oni jako tandem pojawiają się w polskiej polityce, to musimy zapytać się, gdzie są siły sprawcze tej polityki. Właśnie to miał na myśli Rafał Matyja w tym tekście z aktualnego numeru Tygodnika Powszechnego, ukryte sprężyny właśnie, że są ludzie, których powiązania nie zawsze są jawne, co do których nie wiemy, jakie są na nich haki, kto jest w stanie nimi kierować, kto jest w stanie ich ukierunkowywać, kto jest w stanie zaoferować nam tych ludzi jako produkt, na który wyborcy w trybie niby konsumenckim mają głosować.
Ale te środowiska znają się doskonale i wiedzą mniej więcej, jaki hak mogą na kogo zarzucić.
To jest właśnie ta dwuwarstwowość życia społecznego. Jest scena, robienie miłych min i są kulisy.
I reżyserzy.
I tylko częściowo jesteśmy w stanie, mówię, i jako badacze, i jako ludzie mediów, prześwietlać tę sytuację, bo próby prześwietleń łączą się często z ryzykiem. Na przykład powiedzenia publicznie czegoś, co jest domysłem trudnym do potwierdzenia.
No ale pan, panie profesorze, no też miał takie doświadczenie właśnie, że przez to, iż powiedział, stwierdził fakty, powiedział pan prawdę, to pan Michnik, no trudno powiedzieć, żeby zaprosił, ale
wracamy,
kazał się stawić przed sądem.
Tak, ale wracamy właśnie do problemu oczywiste. Dla wielu ludzi jest faktem, że Michnik nadużywał swojej biografii więziennej jako quasi-argumentu, jako niby-argumentu w debatach współczesnych. 5000 osób, które podpisały się pod listem do Rzeczpospolitej, do Dziennika Rzeczpospolita w tej sprawie, uznało, że to jest dla nich faktem. Ale dla sądu, który czyta inne gazety, ogląda inne programy telewizyjne, to nie było faktem. Żyjemy w świecie właśnie spluralizowanym, z jednej strony aż do pułapu relatywizmu, a z drugiej strony niedostatecznie, żeby prawda mogła wydobyć się na powierzchnię, i w świecie, w którym wystarczy, że sędzia będzie myślał w sposób poprawny politycznie, nie musi być poddawany żadnym naciskom, nie musi być skorumpowany, nie musi nikt mu do ucha nic szeptać. Wystarczy, że czyta jedną gazetę. Jak powiedziała sędzina w Toruniu, która wydała orzeczenie w procesie, jaki wytoczył mi Milan Subotić, osoba związana z tajnymi służbami wojska w PRL-u, potem pracująca w wielkiej stacji telewizyjnej, że ona czyta Politykę od początku, Tygodnik Polityka od początku, jak to on się ukazuje mniej więcej. Coś takiego określenia użyła. No więc i wydała zgodnie ze sposobem myślenia lansowanym w tym tygodniku orzeczeniu.
Akurat ta gazeta kształtowała tej osoby świadomość. Panie profesorze, dlatego zależało tym środowiskom właśnie, między innymi środowiskom ogromnego konsorcjum Agory, na nieujawnianiu prawdy o historii Polski i jeszcze większym skostnieniu sił PRL-u po tej całej ewolucji, transformacji.
Ja myślę, że to jest ciekawa sprawa. Myślę, że problem polega na tym, że środowiska Agory są związane ze środowiskami, które stanowiły sam trzon ruchu komunistycznego w PRL-u. I ja, który przez wiele lat byłem bardzo naiwny, nie rozumiałem, jak to jest, że część opozycji stosuje politykę wybaczania w cudzym imieniu zbrodni popełnionych i nieprawości popełnionych przez komunistów. Dopiero bliższe przyjrzenie się korzeniom tych środowisk, między innymi zapoznanie się z publikacjami profesora Jerzego Roberta Nowaka, pokazało, że to są środowiska, które w którymś momencie się rozczarowały do komunizmu i były dysydentami, walczyły nawet z komunizmem, ale ciągle zachowały powiązania i sentyment do tego projektu kulturowego, którym komunizm był. I dlatego, między innymi pewno dlatego, nie chciały, żeby społeczeństwo poznało prawdę o agenturze, prawdę o powiązaniach, prawdę o tym, kto dla kogo i za co pracował.
I dlatego znaleźliśmy się ponownie w epoce propagandy i sukcesu. Panie profesorze, ostatnie minuty i ostatni telefon odbierzmy, dobrze? Słuchamy, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Roman z Gdyni.
Tak,
witam ojca prowadzącego program i pana profesora Zybertowicza. Ja chciałbym nawiązać do słów pana profesora, który na początku audycji powiedział, objaśniał, dlaczego PiS przegrał wybory. I chciałbym się podzielić również swoimi spostrzeżeniami. Chodzi o to, że w tym czasie, jeszcze przed wyborami, w mediach różni, no ja ich nazwę klasykami Platformy Obywatelskiej, w rodzaju pana Komorowskiego, a także przyszłego premiera Tuska, pana Niesiłowskiego, często używali takich zwrotów, że wszyscy Polacy, cała Polska widzi, w każdym polskim domu to widzą, każdy Polak widzi, jak to PiS źle rządzi, a jak my jesteśmy dobrzy, jakie mamy dobre pomysły. I tak Polacy zdali się zmanipulować po prostu, bo teraz, kiedy Platforma rządzi, już nie używają takich zwrotów, że wszyscy Polacy widzą, każdy Polak widzi, jak oni teraz rządzą. Cicho i sza, o tym się nie mówi. I tak większość ludzi dała się zmanipulować przed wyborami, tak bezkrytycznie podchodziła do tego, co usłyszała w telewizji czy w innych programach.
Panie Romanie, jeszcze jakaś kwestia, czy możemy już kończyć?
I mam jeszcze jedną kwestię.
To tak
jeszcze
króciutko,
jedną kwestię. Chodzi mi o taką propagandę jeszcze szeptaną. Byłem świadkiem, jak jedna sąsiadka, drugiej sąsiadce opowiada, jak była to u posła PiSu, jak została zlekceważona, któryś pił kawę się lekceważąco uśmiechał się, w ogóle nie zwracał uwagi, na co ona mówi. I po prostu idzie to taka fama i ta plotka idzie dalej. Sąsiadka opowiada sąsiadce i idzie taki łańcuszek. Negatywny oczywiście dla konkretnej partii. To znaczy nieraz więcej niż wielkie billboardy i to nic nie kosztuje. A to jest propaganda też taka szeptana.
Bardzo dziękuję, panie Romanie. To są pańskie spostrzeżenia. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, proszę.
No, wśród poseł PiSu też mógł zachować się w taki sposób. Według mojej orientacji wśród posłów PiSu aniołów jest najwyżej 80%. Może trafiła na jednego z tych 20%. Może był naprawdę niegrzeczny. Przecież tego typu plotki niekorzystne mogą być równie dobrze i powtarzane są na temat zachowań polityków Platformy, więc tutaj nie musi w grę wchodzić propaganda szeptana, tylko może zwykła ludzka reakcja. Natomiast pierwsza część ciekawa wypowiedzi, używanie sformułowań typu w każdym polskim domu. Otóż niestety to jest w demokracjach jakby elementarz politycznej gry czy manipulacji, że polityk stara się wypowiadać w taki sposób, jakby wyrażał punkt widzenia wszystkich. Bo jeśli ludzie będą myśleli, że większość myśli podobnie, to będą skłonni robić tak, postępować tak, a nie inaczej. Dlatego tak ważne jest, żeby ta przestrzeń pluralizmu i różnorodnych głosów była rzeczywista. Żeby takie media, jak to, w którym teraz jestem, i inne media mogły funkcjonować spokojnie, żeby programy telewizyjne nie ograniczały się do kolorowych, błyszczących światełek, żeby była przestrzeń dla rozmowy takiej, że bez poganiania możemy pewne kwestie próbować jakby nieco zdrążyć.
Ale panie profesorze, czas jest nieubłagalny i to on nas pogania. I próbowaliśmy sobie przez miniony czas odpowiedzieć właśnie na pytanie, dlaczego media zajmują się tym, co nieważne, a kiedy w końcu media będą zajmowały się tym, co ważne, istotne?
Żeby zakończyć pewną radą pozytywną. Jest pewien obszar przestrzeni medialnej, gdzie każdy obywatel może być aktywny, może robić coś dla Polski. Internet. Jest coraz więcej emerytów, którzy czują się jakby w roli obywatelskich patroli internetowych. Po prostu wchodzą na różne fora internetowe, na dyskusje i tam, gdzie jest obrażona Polska, gdzie jest obrażona polska tradycja narodowa, gdzie jest obrażany Kościół, gdzie są obrażane rzeczy ważne dla Polski, oni wypowiadają się. I czasami są w mniejszości, ale to jest bardzo ważne. Dlaczego? Żeby ci inni internauci nie myśleli, że wszyscy inni myślą tak jak oni. Nie, żeby wiedzieli, że są ludzie, dla których polskość jest ważna, dla których myślenie w poprzek temu, co modne, jest ważne. I zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają umiejętności posługiwania się internetem, porozmawiajcie z dziećmi, z wnuczkami, z krewnymi i godzina patrolowania internetu i wpisywania się po stronie patriotyzmu.
A to jest element patriotyczny i to jest element demokratyczny, patriotyczny,
czyli
no i
jest
obywatelski.
Jest przestrzeń, w której można korzystać, a która dla wielu Polaków jest jeszcze niezagospodarowana.
W tym również pomaga oferta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Tutaj muszę uprawić drobną kryptoreklamę właśnie też.
To nie będzie kryptoreklama wprost.
To jest reklama wprost. Znaczy... Tak. Dobre rzeczy się dzieją na uczelni w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i też wychodzi z taką propozycją, aby osoby już w wieku, które nie chodzą codziennie do pracy, mogły sobie, a nie są oswojone z komputerem, mogły zajrzeć do internetu. Są to kursy prowadzone przez fachowców. Zajrzyjmy.
Gorąco popieram ten projekt. Bo to jest właśnie człowiek, który nie może być z domu, może być obywatelem i może bronić tego, co wartościowe.
I w życiu obywatelskim, narodowym, w sposób czynny.
Tak jest. Może wpisywać się na różnych forach, powiedzieć, nie zgadzam się z tym. To jest szkodliwe dla Polski. Trzeba tak myśleć.
I to jest element demokracji, tak pluralizmu, jest. O którym tak mówimy jest. Cały czas. Czyli kiedy media będą zajmowały się tym, co jest ważne, istotne?
Na pewno nie w tym miesiącu. I pewno nie w tym roku, ale jeśli powstaje ruch obywatelski wspierania tych mediów, które dyskutują o ważnych sprawach i na przykład przecież jak ktoś zobaczy w Radiu Maryja ważną audycję albo w innym, tak jak ja dzisiaj powiedziałem, że w Tygodniku Powszechnym dwa ważne teksty znalazłem, to można w internecie robić linki do tych materiałów. My, obywatele, możemy wymuszać na mediach zajmowanie się ważnymi sprawami i możemy jakby akcentować te teksty, które są ważne.
Niezależnie dopisywać swoje opinie, komentarze.
Tak jest.
Dyskutować w ten sposób. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za przybycie do naszego studia. Dzisiaj w telewizji Trwam gościliśmy pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Zybertowicza, socjologa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz współtwórcę podyplomowego studium socjologii bezpieczeństwa wewnętrznego w Instytucie Socjologii UMK oraz doradcę prezydenta Rzeczpospolitej do spraw bezpieczeństwa państwa. Panie profesorze, raz jeszcze dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Nasza audycja już wkrótce na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaryja.pl, a przed nami kolejne punkty programu.